Projekt Teraz Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetu państwa w ramach zadania Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.
Czy krew można wyprodukować? Takie stawiamy sobie dzisiaj pytanie, ale myślimy też szerzej o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.
Teraz Nauka.
Krwiodawstwo jest jednym z najprostszych, najważniejszych sposobów ratowania życia ludzkiego. Oddanie jednej jednostki krwi może uratować nawet 3 życia, co pokazuje, jak ogromne znaczenie ma każdy dawca. Dla wielu pacjentów regularne transfuzje są jedyną szansą na przeżycie. Garść faktów na sam początek programu przedstawi Zuza Łapińska.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO codziennie potrzebne jest około 118,4 milionów jednostek krwi na całym świecie. Największe zapotrzebowanie odnotowuje się w krajach dużej liczby ludności, takich jak Indie, Chiny i Stany Zjednoczone. W Polsce roczne zapotrzebowanie na krew wynosi około 2 milionów jednostek. Największe zapotrzebowanie odnotowuje się na grupę krwi 0-, która jest uniwersalnym dawcą i może być przetoczona każdej osobie. Kolejną grupą o wysokim zapotrzebowaniu jest A+, która jest najczęściej występującą grupą w wielu populacjach, na przykład europejskich. Inne grupy krwi, chociaż mniej powszechne, są równie istotne w sytuacjach kryzysowych.
Fakty zebrała Zuza Łapińska. Teraz pierwsza dzisiaj odpowiedź na pytanie, czy krew można wyprodukować?
Oczywiście nie można, jeszcze niestety. Krew jest czymś, co pochodzi tylko od człowieka, dlatego ta idea krwiodawstwa jest taka ważna.
Mówi Marta Pawlak, krajowa koordynatorka Wampiriady, niezależne zrzeszenie studentów.
Wampiriada to jest studencka akcja honorowego krwiodawstwa. Na uczelniach, gdzie działa niezależne zrzeszenie studentów, mniej więcej 2 razy w roku organizowana jest właśnie taka akcja zbiórki krwi. W tym roku mamy bardzo fajną rocznicę, ponieważ obchodzimy nasze ćwierćwiecze. 25 lat już działamy. Zaczęło się od pierwszych wampiriad w Krakowie, później już na całą Polskę. Także w tym roku obchodzimy urodzinki 25.
Czy 25 lat wampiriady da się przeliczyć na litry krwi?
Pracujemy nad tym. Na razie podsumowujemy poprzedni rok. Przykładowo, w tamtym roku w Szkole Głównej Handlowej w trakcie 3 dni krew oddało 71 osób i jest to około 32 litrów krwi.
Jak wygląda wampiriada w praktyce?
Na każdej uczelni wygląda to troszeczkę inaczej. Jeśli przyjeżdża krwiobus, to wtedy gdzieś na uczelni poblisko właśnie wejścia stoimy, zapraszamy do siebie właśnie krwiodawców, czy to żeby pomóc im w rejestracji, czy żeby jeszcze im zaproponować jakieś wody przed oddaniem krwi. Odprowadzamy ich do krwiobusa i tam już się dzieje cała magia, już oddajemy ich pod opiekę pielęgniarek, lekarzy. Samo oddanie krwi bezpośrednio przepływu zajmuje do 10 minut po oddaniu. Zapraszamy z powrotem do siebie na taki odpoczynek, zebranie z powrotem energii, zjedzenie czegoś może słodkiego i przekazujemy różne prezenty.
A teraz o tym, jak z popularnością wampiriady.
Młodzi ludzie oddają krew bardzo chętnie. Tak patrząc, czy więcej osób przychodzi właśnie w wieku studenckim, studiowania, czy ludzi już poza studiów, to jednak przeważają ci studenci. To jest akcja tworzona przez nas, dla oczywiście wszystkich krwiodawców, ale bardzo dużo osób jest właśnie w wieku do 30 lat, powiedzmy. W Szkole Głównej Handlowej na przykład prowadzimy zapisy na akcję i te zapisy rozchodzą się naprawdę szybko. Jeśli jakieś miejsca pozostaną, to pierwszego dnia akcji o godzinie 15 już nie ma żadnych. Także ludzi nie trzeba specjalnie zachęcać, bardziej informować, kiedy mają do nas przyjść.
Jak często można się spotkać z wampiriadą na uczelniach?
Zależy również od uczelni. Raczej są to tury na uczelnie. Na przykładzie Warszawy są to 2 tury w roku akademickim na 1 uczelnię. Czas trwania samej pojedynczej akcji też jest zależny. Zazwyczaj jest to około 3 dni pod rząd. Ale są też uczelnie, gdzie na przykład jest to 1 dzień, ale na konkretnym wydziale. I w kolejnym tygodniu jest akcja na innym wydziale. Tak, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, jak największą liczbę osób zachęcić do krwiodawstwa.
Teraz garść informacji praktycznych. Co jest brane pod uwagę przy oddawaniu krwi?
Takie podstawowe warunki, jakie trzeba spełnić, to jest na pewno wiek. Trzeba być pełnoletnim. trzeba ważyć powyżej 50 kilo. I takie rzeczy, które ja też pamiętam, bo mnie zdyskwalifikowały, to na przykład tętno musi być w właśnie momencie pomiaru poniżej 100 bić na minutę. Jeśli chodzi o dyskwalifikację, to tu jest temat szeroki jak rzeka i to też bardzo zależy od osoby. Polecam, jeśli zastanawia się ktoś nad oddaniem krwi, zapoznać się z informacjami na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Natomiast jeśli chodzi o takie ogólne dyskwalifikacje, to zazwyczaj są to albo przyjmowane leki, albo przebyte choroby. Oczywiście oddając krew trzeba być zdrowym, więc tutaj pierwsza dyskwalifikacja to potencjalna choroba. Jeśli chodzi o dyskwalifikacje, mamy dyskwalifikacje stałe i czasowe. Te czasowe to są na przykład przebyte zabiegi stomatologiczne, w zależności od tego jak zaawansowane, to od 2 tygodni do kilku miesięcy może trwać taka dyskwalifikacja.
A jakich benefitów można się spodziewać, oczywiście oprócz satysfakcji?
Oprócz tej właśnie satysfakcji student, czy ogólnie krwiodawca, otrzymuje również posiłek regeneracyjny, to jeszcze bezpośrednio po oddaniu krwi. Jest to równoważność 4,5 tysiąca kalorii, czyli tyle, ile oddajemy wraz ze swoją krwią, tyle otrzymujemy. Do tej pory były to czekolady, teraz są to przeróżne rzeczy. Spotkałam się na przykład z masłem orzechowym. A oprócz tego oczywiście w ramach Wampiriady zapraszamy do siebie i wtedy wręczamy różne podarki, które otrzymujemy od naszych partnerów. Często jakieś vouchery, czy to do kin, czy do teatrów, bony zniżkowe do kawiarni. Są też rzeczy fizyczne, na przykład książki, kosmetyki. W dniu pobrania oraz dzień po pobraniu mamy wolne i oczywiście na uczelni, i też w pracy.
Krew można oddawać często. Kobiety 4 razy do roku, mężczyźni 6 razy w roku. Ale odległość między pobraniami musi wynosić co najmniej 8 tygodni. O wampiriadzie opowiadała Marta Pawlak, krajowa koordynatorka tej akcji Wampiriady, niezależne zrzeszenie studentów. Informacje o akcji i świętowaniu 25-lecia Wampiriady znajdziecie właśnie w internecie, także na stronach niezależnego zrzeszenia studentów. Krwiodawstwo jest jednym z najprostszych i najważniejszych sposobów ratowania życia ludzkiego. Jedna jednostka krwi oddana przeze mnie albo przez was może uratować nawet 3 życia. W dzisiejszym programie stawiamy pozornie bardzo proste pytanie, które jest punktem wyjścia do rozważań o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Mówi dr Magdalena Grudzińska-Adamczyk, kierowniczka Gabinetu Kwalifikacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Teraz nauka.
Punktem wyjścia w programie jest pytanie, czy krew da się wyprodukować? No i pozwolę sobie zadać takie pytanie może w szerokim kontekście. Czy da się krew wyprodukować?
W ludzkim organizmie tak. To jest w ogóle taki temat, który jest bardzo ciekawy, dlatego że w zasadzie od lat 60. są podejmowane próby wyprodukowania sztucznej krwi i to było różnie. Używano hemoglobiny, bo wolna hemoglobina nie przenosi krwi tak dobrze, jak hemoglobina zamknięta w erytrocytach. Wolna hemoglobina bardzo obciąża nerki. W związku z powyższym no, nie można po prostu hemoglobiny komuś podać w zastrzyku. Próbowano polimeryzować hemoglobinę, próbowano zamykać ją w liposomach, czyli takich otoczkach z lipidów podobnych. To takie same liposomy jak w kremach, tak? Które świetnie przenikają przez błony komórkowe i generalnie są bardzo dobrze tolerowane przez ludzkie ciało, ale oczywiście dużo większe zaawansowanie technologiczne i wszystko jest tam było sterylne w tych liposomach, które miały udawać krwinki czerwone. Ale to się wszystko okazało niewystarczające. Używano do tego nadal hemoglobiny ludzkiej, pochodzącej z przeterminowanych jednostek krwi, albo hemoglobiny bydlęcej, co stworzyło zagrożenie chorobami prionowymi. Liposomy nie miały kształtu erytrocytów. Erytrocyt ma kształt takiej kuleczki, którą z dwóch stron ścisnęliśmy kciukiem i palcem wskazującym. Taki naleśniczek z takim wgłębieniem na środku jakby. Ten kształt zapewnia erytrocytom odporność na odkształcenia podczas przechodzenia przez bardzo, bardzo drobne naczynia krwionośne. Zapewnia też im optymalne właściwości, jeżeli chodzi o noszenie pewnych leków i hormonów, bo erytrocyty także to robią. Te liposomy nie miały takiej właściwości. Zrezygnowano z tego. Następnie były próby stworzenia syntetycznych związków, które miały przenosić tlen zamiast hemoglobiny. Niektóre z nich okazały się świetnymi na przykład kontrastami radiologicznymi, ale jako nośniki hemoglobiny się nie bardzo nadawały, bo kontrastu radiologicznego dostajecie Państwo przy badaniu bardzo mało. To nie są te jodowe kontrasty, od razu powiem. Na przykład tylko takie, których używa się w przypadku uczulenia ciężkiego na jod. Więc tego kontrastu człowiek dostaje bardzo mało. Ale żeby była istotna poprawa zdolności nośnikowej tlenu, trzeba by podać tej substancji chemicznej dużo. Te substancje obciążały układ siateczkowo-śródbłonkowy wątroby, powodowały różne reakcje alergiczne, generalnie były źle tolerowane. Przy operacjach kardiochirurgicznych okazało się, że dużo większa śmiertelność jest związana z przetoczeniem właśnie takiej, nazwijmy to, sztucznej krwi niż rzeczywiście składników krwi pochodzących od człowieka. Zrezygnowano z tego również. Później pojawiły się próby zamykania hemoglobiny, ale nadal pochodzącej od ludzi, ewentualnie rekombinowanej, produkowanej przez transgeniczne bakterie czy drożdże, no ale ta hemoglobina transgeniczna jest strasznie droga. Więc zupełnie to się, już w ogóle krew pochodząca, składniki krwi pochodzące od człowieka, bardzo dużo kosztuje pozyskanie ich, bo dlaczego to ja później opowiem. Wiemy, że krew oddajemy za darmo, ale tak jak mówiłam, ona nie idzie prosto z żyły do żyły, jeszcze musimy szereg procedur wykonać po to, żeby ona była bezpieczna. I teraz te super takie fajne erytrocyty budowane z lipidów na matrycach krzemowych były wypełniane ludzką hemoglobiną albo właśnie tą pochodzącą z organizmów transgenicznych. No ale to się okazało z jednej strony nieopłacalne, z drugiej strony tak na dobrą sprawę one miały mniejszą dużo trwałość i też zawieszono w 2020 roku te prace, o ile wiem. Nic nowego się nie ukazało na ten temat. Koszt też bardzo tutaj storpedował te działania, bo pozyskanie takich sztucznych erytrocytów było drogie, a poza tym i tak trzeba było je w czymś zawiesić, bo to, co przetaczamy, musi mieć odpowiednią osmolalność, czyli nie może spowodować ani ucieczki płynu z naczyń krwionośnych, ani nadmiernego ściągania tego płynu. Nie może też spowodować zmian pH krwi własnej, czy jakichś zmian elektrolitowych, bo to zaburzyłoby też homeostazę organizmu poważnie. Dlatego okazało się, że tak naprawdę najlepiej te sztuczne erytrocyty zawiesić w prawdziwym ludzkim osoczu. Znowu, dalej trzeba tą krew z człowieka wyciągnąć. W końcu stworzono w Indiach, bodajże stworzono sztuczne płytki krwi, takie trochę na zasadzie drukowania 3D też właśnie, ale znowu, zawieszone w prawdziwym ludzkim osoczu. No i na ten moment nie mamy nic, co byłoby odpowiednikiem. Są prowadzone badania nad takim blood farmingiem. Na początku myślano o tym, że na przykład transgeniczne świnie mogłyby taką krew produkować. To się też nie sprawdziło do końca. Nie chcę skłamać dokładnie z jakiego powodu, ale myślę, że tam też zakażenia odzwierzęce były i też białka obcogatunkowe obecne w osoczu świńskim były problemem. Natomiast ostatnio jest taka firma, która próbuje hodować erytrocyty z komórek macierzystych w specjalnych reaktorach. No ale te erytrocyty znowu trzeba będzie w czymś zawiesić, no nie w soli fizjologicznej. My używamy erytrocytów ludzkich zawieszonych w soli fizjologicznej, jak ktoś ma strasznie ciężką alergię na białka osocza. Na przykład ludzie z niedoborem immunoglobuliny A strasznie ciężko się uczulają na immunoglobulinę A pochodzącą od dawcy. No ale te erytrocyty strasznie krótko żyją w tej soli fizjologicznej, bo chociaż ona jest fizjologiczna, to nie jest fizjologicznym środowiskiem dla erytrocytów. Więc nadal tutaj zostajemy przy człowieku. Tak, krew da się wyprodukować przez nasz własny szpik kostny.
Mówi dr Magdalena Grudzińska-Adamczyk, kierowniczka gabinetu kwalifikacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa w Warszawie. W Polsce roczne zapotrzebowanie na krew wynosi około 2 milionów jednostek. Wracamy do rozmowy z dr Magdaleną Grudzińską-Adamczyk, kierowniczką gabinetu kwalifikacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Teraz nauka.
Do czego krew jest potrzebna? Gdzie trafia, no może nie konkretnie na jakie oddziały, ale no pewnie powtarzana informacja, do czego potrzebna jest krew?
Głównym takim celem jest uzupełnianie niedoborów hemoglobiny, poprawa zdolności nośnikowej krwi dla tlenu. To jest w ogóle taki niedobór, z którego ta anemia i krwotoki całościowe, to jest taki niedobór, z którego cała transfuzjologia się wywodzi. Żeby to leczyć, żeby zapobiec zgonom z tego powodu, wymyślono w ogóle przetoczenia krwi. I to jest też bardzo ciekawa historia medycyny, ale to może na następne spotkanie. Natomiast jeżeli chodzi o to, do czego potrzebujemy krew, to nadal potrzebujemy właśnie do tego, żeby leczyć anemię. Czy to taką anemię, która powstała z niedostatecznej produkcji hemoglobiny i erytrocytów, czy taką, która powstała w wyniku rozpadu krwinek czerwonych, na przykład w wyniku jakiegoś zakażenia, czy kontaktu z toksyną, czy jakichś autoimmunologicznych chorób. czy też niedożywienia na przykład, tak? Brak produkcji odpowiedniej w przypadku niedożywienia, i to nie musi być koniecznie niedożywienie ilościowe, czyli ktoś nie musi być wyniszczony, wychudzony. To czasami są niedobory jakościowe żelaza i witamin krwiotwórczych. Wszyscy mówią o żelazie, ale też kwas foliowy i witamina B12 są niezmiernie istotne dla produkcji krwinek czerwonych. Ale też mamy pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi. I tu w tym miejscu wchodzą płytki krwi i osocze, która zawiera bardzo wiele, praktycznie wszystkie czynniki krzepnięcia. Dalej, osocze jest nam potrzebne też do zapewnienia wolemii odpowiedniej. Jak człowiek ma bardzo ciężki krwotok, mamy masywną transfuzję, nie możemy mu przetoczyć samych erytrocytów, musimy uzupełnić też osocze i dzięki temu utrzyma się tak zwane ciśnienie onkotyczne w naczyniach, czyli nie będzie płynu uciekał z naczyń nadmiernie. I także musimy przetoczyć płytki krwi, które będą naprawiały uszkodzenia w tkankach, które tutaj prowadzą do takich krwotoków. W przypadku płytek krwi czasami jest też tak, że choroby onkologiczne czy leczenie jakichś ciężkich bardzo chorób prowadzi do małopłytkowości. Różne leki, zakażenia wirusowe, choroby onkologiczne do małopłytkowości mogą doprowadzić. I czasami takie osoby mogą wymagać transfuzji płytek krwi właśnie.
Czy dałoby się prześledzić drogę krwi od oddania do jakiegoś miejsca docelowego właśnie?
Tak, jak najbardziej da się prześledzić drogę krwi. Mamy automatyczne systemy etykietowania, które kod, który dawca otrzymuje na początku swojej drogi, czyli przy rejestracji, umieszczany na opasce identyfikacyjnej, takiej typu Citizen, takiej podobnej jak na festiwalach ludzie mają, tylko tutaj mamy imię, nazwisko, datę urodzenia i kod donacji. I ten kod jest później przypisywany do tej donacji w systemie komputerowym, w którym odbywa się kwalifikacja dawcy. Na podstawie tego kodu dawca potem jest identyfikowany w sali pobrań, jak również oczywiście na podstawie rozmowy, tak żeby upewnić się, czy na przykład ktoś się nie pozamieniał opaskami, ale to i tak byśmy wykryli potem badając krew, bo na przykład mieliśmy taki przypadek kiedyś, że nam się dwie osoby zamieniły opaskami, nie wiem po co, i później okazało się, że się grupa krwi nie zgadza. Także tutaj udało się to wykryć. Natomiast dawca jest jakby tutaj na sali pobrań identyfikowany. Ten sam kod trafia na pojemnik z pobraną krwią albo jej składnikiem. Następnie przez cały proces preparatyki krwi, no bo nie przetaczamy takiej krwi pełnej prosto z żyły do żyły, tylko ta krew musi być poddana preparatyce, musi być rozdzielona na składniki, poddana procedurom redukcji patogenów, poddana procedurom, które zwiększają jej bezpieczeństwo. Następnie wszystkie składniki otrzymują ten sam kod również, który identyfikuje daną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych, czy daną jednostkę osocza z tą donacją, z której ona pochodzi. I ten kod jest w systemach elektronicznych, których używamy przy identyfikacji jednostek do wysyłki do szpitala, i ten kod jest również umieszczany w dokumentacji pacjenta. Tak samo jak naklejki identyfikujące narzędzia chirurgiczne z procesem, w którym zostały przygotowane, wysterylizowane, są umieszczane w karcie operacji. Tak samo w książce transfuzyjnej umieszczamy kody identyfikacyjne ze składników krwi, które zostały choremu przetoczone. Także w razie, gdybyśmy podejrzewali, że na przykład u chorego doszło do zakażenia związanego z transfuzją albo doszło do jakiejś reakcji innej niepożądanej, na przykład immunologicznej polegającej na uszkodzeniu płuc takim przez przeciwciała specyficzne, to w takich wypadkach możemy zidentyfikować tego dawcę, wezwać ewentualnie tego dawcę na jakieś dodatkowe badania.
A dawca może dostać taką informację, że jego krew gdzieś jest geograficznie daleko albo bliżej pomogła albo uratowała życie?
Niestety nie możemy informować, do jakiego szpitala krew trafiła, a tym bardziej do jakiej osoby i czy tylko pomogła wyzdrowieć, czy uratowała życie. Biorca też nie wie, kto oddał krew, bo widzi tylko numer donacji. Praktycznie mamy gwarancję, że ta krew pomogła, dlatego że nie marnujemy praktycznie żadnych zasobów krwi, chyba że niszczymy krew praktycznie tylko w przypadkach, kiedy się okazało, że na przykład dawca zgłosi nam zachorowanie po donacji. Tutaj z różnych powodów może ta krew być zniszczona, ale to nie jest tak, że się marnuje, bo mamy jej nadmiar.
Wcześniej w programie mówiliśmy o wampiriadzie, jak studenci mogą oddawać krew, a jeżeli bliżej będzie gdzieś indziej, gdzie sprawdzać, no i ile razy można w roku oddawać krew?
W ogóle Wampiriada jest super akcją, chciałam Państwu bardzo za nią podziękować. Jest strasznie taka sympatyczna, pozytywna. Na naszej stronie internetowej RCKiK mamy też zakładkę Krwiodawca, a w niej podpunkt Gdzie i jak oddasz krew. I tam jest lista adresów naszych punktów terenowych, no i jest lista w końcu akcji wyjazdowych, które głównie polegają na tym, że krwiobus jedzie w jakieś miejsce i tam w tym krwiobusie krew jest pobierana. Czasami też jest tak, że mamy akcje stacjonarne, czyli na przykład na jakimś kampusie uniwersyteckim, w dużej firmie, w szpitalu, rozkładamy się stacjonarnie z naszym sprzętem i tam można wejść do jakiejś sali, zostać zbadanym i oddać krew. Także zachęcamy do sprawdzania na naszej stronie internetowej, zakładka Krwiodawca, gdzie i jak oddasz krew.
Mówiła dr Magdalena Grudzińska-Adamczyk, kierowniczka gabinetu kwalifikacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Po więcej informacji o tym, jak zostać albo jak często oddawać krew, odsyłam do stron Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To był program Teraz Nauka. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Teraz Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetu państwa w ramach zadania Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.